Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Chorała, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister funduszy. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Panie ministrze, marna kampania czy marne rządy? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość traci władzę?
Ale są jeszcze inne możliwości.
A jakie?
Na przykład niezwykle ciężkie czasy, tak, trudne, w których przyszło rządzić. W wielu państwach europejskich, właściwie wydaje mi się, że w większości państw europejskich, te formacje, które rządziły w trakcie pandemii, potem traciły rządy. Często w ogóle prawie że schodząc ze sceny politycznej, czy ratując spadek poparcia tam o połowę. Więc rządy były oczywiście nie bez wad, ale bardzo dobre jak na te trudne okoliczności. Kampania była zdecydowanie nie bez wad, no bo jednak przy tych dobrych rządach wydaje mi się, że te wybory można było wygrać. Ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby jakoś tutaj szczególnie dzielić włos na czworo odnośnie takich spraw czysto politycznych.
No. A przyjdzie taki czas na rozliczenia w szeregach Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście, na to, żeby oczywiście, ukarać winnych, wyciągnąć konsekwencje,
myślę, że ukarać
zdegradować?
Ukarać winnych to złe słowo. Ja myślę,
ukarać w sensie zdegradować na przykład.
Ja tutaj jestem zwolennikiem just culture, które funkcjonuje w lotnictwie, a zwłaszcza w kontroli ruchu powietrznego. To znaczy, że każdy błąd, każda wpadka jest analizowana nie po to właśnie, żeby ukarać winnych, bo wtedy ci potencjalnie winni na przykład będą ukrywać swoje błędy i nie będą chcieli się do nich przyznawać, tylko po to, żeby po prostu wypracować lepsze rozwiązania na przyszłość.
To jak o lotnictwie pan minister wspomniał, to nie da się dzisiaj nie porozmawiać o CPK, za które pan minister w ramach rządu właśnie odpowiada. No potężna inwestycja. Politycy Platformy mówią, że audyt przeprowadzą, sprawdzą jeszcze, czy kontynuować, czy nie. To powiedzmy, w jakim miejscu teraz jest budowa CPK? Ona ruszyła, panie ministrze? Tak fizycznie ruszyła?
Tak, fizycznie ruszyła. Mamy ponad 1000 hektarów nabytych w dobrowolnych wykupach i na tym 1000 hektarów toczą się tak zwane przygotowawcze prace budowlane. Złożyliśmy wniosek o decyzję lokalizacyjną. No także gdzieś tam na horyzoncie już jest pozwolenie na budowę.
Ale tam już co, beton się wylewa? Co tam
czy
się
nie, no, przygotowawcze prace budowlane właśnie nie polegają na laniu betonu.
Takie gruntowe, tak?
Tylko są rozbierane przede wszystkim istniejące budynki, no, przygotowanie placu budowy, zwózka materiałów, tworzenie bazy materiałowo-sprzętowej, drogi techniczne, no tego rodzaju. Na przykład trzeba w okolicy wzmacniać drogi publiczne istniejące, no bo tam na przykład jest dużo obiektów, mostów.
To wszystko się teraz dzieje, koparki, ciężki sprzęt tam dzisiaj pracuje, tak. To nie wiem, znaczy, może warto to wstrzymać, panie ministrze?
Czy akurat dzisiaj w tym momencie? To,
no dobrze, no to
ale
dzisiaj,
tak, wczoraj albo jutro, tak.
To może warto to wstrzymać, nie wiem, zastanowić się, czemu? Czy to ma sens, no jeżeli za chwilę okaże się, że ta budowa może stanie, nie wiem, co to będzie oznaczało, no teren też zostanie przywrócony do poprzedniego stanu.
Znaczy, to po pierwsze byłaby ogromna tragedia dla Polski, więc ja chcę zachować resztki wiary w jakiś propaństwowy zmysł obecnej jeszcze opozycji, a być może już wkrótce koalicji rządzącej. Oczywiście możemy dyskutować o pewnych szczegółach tego projektu, czy trochę później, czy trochę wcześniej, czy w tej skali, czy w innej. To są jakby technikalia, które... Natomiast to, że Polska potrzebuje dużego międzykontynentalnego lotniska, potrzebuje kilku tysięcy kilometrów linii kolejowych, potrzebuje połączeń komunikacyjnych, które będą ciążyły do środka Polski, a nie na zewnątrz i tak dalej, no to są elementy elementarnego absolutnie interesu gospodarczego, strategicznego i wszelkiego możliwego naszego kraju. I to jest ten rodzaj projektu, który powinien być realizowany, no, bez względu na zmiany opcji politycznych.
To jeszcze, panie ministrze, tak próbując odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o CPK, jakie środki zostały wydane na ten nie kolejowy komponent, tylko na samo lotnisko?
Proszę wybaczyć, to niezwykle ciężko o tym tak szacować, no bo na przykład wydano kilkaset milionów złotych i to z dnia na dzień się zmienia, bo cały czas umowy są podpisywane na zakup gruntów, tak? No ale to nie są, no, ale w związku
ale
z tym,
jakiś rząd
ale
w związku,
no to setki milionów, tak? To trzeba tak powiedzieć.
Do tej pory setki milionów?
Tak.
Nie miliardy, to są ciągle...
Nie, znaczy, bo znów, ale mamy kontrakty podpisane, tak? I teraz kontrakty trzeba wykonywać, no ale jeszcze kasowo te pieniądze nie wpłynęły, bo się płaci za wykonane
rozumiem,
prace.
Że to za darmo, nie można ich tak na pstryk zerwać.
Nie można,
tak,
oczywiście.
Tylko, że też będą koszty,
tak,
więc...
Oczywiście,
więc,
że nie można.
Zakładając, panie ministrze, że za kilka miesięcy no, będzie twarde cięcie i
całkowite zamknięcie projektu,
do likwidacji, to jakie to będą koszty dla państwa?
No, przede wszystkim trzeba będzie prawie 0,5 miliarda środków unijnych na różne projekty, które pozyskaliśmy, oddawać. I no myślę, że kilka miliardów, tak można powiedzieć, ale koszty dla państwa, jeszcze raz powtórzę, to będą biliony, to będą setki miliardów, których Polska nie zarobi, jeżeli tego nie będzie.
No, to tak zwane koszty utracone, to co innego.
No krótko mówiąc, niedawno był raport EY, który policzył, co będzie, jeżeli skończymy ten stan, jaki jest teraz, że większość towarów drogą lotniczą transportowanych na potrzeby Polski polskiego rynku jest przeładowywana przez lotniska poza Polską, głównie niemieckie. I tam są od nich pobierane cła, VAT i tak dalej. Otóż gdyby ten strumień przekierować do Polski, to w perspektywie 30 lat mamy 200 miliardów więcej w polskim budżecie. I to jest jeden z kosztów rezygnacji z projektu CPK.
Okej, panie ministrze, ale czy też przykład CPK nie pokazuje, że przy tak potężnych inwestycjach trzeba na początku spróbować chociaż szukać jakiegoś konsensusu politycznego wokół takiej inwestycji. Wy kompletnie takiej próby nie podjęliście.
Znaczy ja szczerze mówiąc nie wiem, bo ja nie byłem tak przy... Nie zajmowałem się tym projektem przy jego początkach, ale ja...
Ale później pan minister też ale ja zawsze próbować ale jakąś polityczną zgodę wokół
ale
tego.
Ale panie redaktorze, ja wielokrotnie w zaciszu gabinetu się spotykałem z różnymi politykami opozycji i ich próbowałem do tego przekonywać, a jeszcze częściej zapraszałem, nie wszyscy przychodzili. Natomiast no...
A czy w zaciszu gabinetu mówili coś innego niż w światłach kamer albo na mównicy sejmowej?
Różnie, to różnie. Niektórzy tak, niektórzy nie. Natomiast no, też jakby są tacy na przykład i chyba nawet publicznie, no nie wiem, na przykład część lewicy przynajmniej deklaruje, że ten komponent kolejowy zasadniczo trzeba realizować. Są tacy, którzy z kolei mówią, że komponent lotniczy trzeba realizować. To jest komponent lotniczy, już pomijając wszystko, to jest po prostu dobry biznes, tak już czysto gospodarczo ta spółka będzie zarabiać, tak? Ma biznesplan, który pokazuje zyski i gdyby ten biznesplan był zły, to byśmy mieli decyzję Komisji Europejskiej o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej, więc najwyraźniej test prywatny tego inwestora został poprawnie przeprowadzony. Zobaczymy. Ja mimo wszystko chciałbym, mówię, zachować resztki optymizmu i takiej wiary w normalność polskiego systemu politycznego i w to, że pewne projekty, oczywiście to się może tam inaczej będzie nazywać, coś tam zmienią dla tak zachowania twarzy, że ten straszny pisowski CPK to już jest zlikwidowany, ale teraz jest dobry platformerski tam, nie wiem, centralny port lotniczy, o tak jak Platforma kiedyś budowała albo coś w tym rodzaju. Y. O.
Panie ministrze, ale chciałby pan się w tej sprawie spotkać z Donaldem Tuskiem, bo to jest na tyle poważna sprawa, że warto chyba byłoby spróbować przekonać, jeżeli pan uważa, że to jest
tak. No ja jestem do dyspozycji, natomiast no nie da się ukryć, że Donald Tusk jest liderem formacji politycznej, jak rozumiem, kandydatem na premiera, więc nie jest w mojej mocy się samemu do niego zaprosić, ale z każdym, kto chciałby o CPK porozmawiać, jak nas ogląda, czy słucha, jestem do dyspozycji.
Jestem pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK, więc też może pan z jakąś inicjatywą wystąpić. Panie ministrze, to teraz inna sprawa, trochę resort finansów. Tuż po wyborach opublikował szacunki dotyczące wykonania budżetu państwa. Okazało się, że na ten moment jest prawie 35 miliardów złotych na minusie, podczas gdy w ubiegłym roku o tej porze to było 27 miliardów nad kreską. Kukułcze jajo zostawiliście nowej ekipie?
Nie, no nie jest tajemnicą, że mieli w wyniku jakby jako pewne echo inflacji i wzrostu cen nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, a co za tym idzie, no siłą rzeczy różne wpływy z podatków gorzej pracują. To było uwzględnione w projekcie budżetu. Mieścimy się w ramach tego deficytu budżetowego, który był przewidziany na ten rok do końca. I tyle. No może w tym roku nie będzie tak, jak czasami bywało, że na koniec roku się okazywało, że są ekstra pieniądze i że ten deficyt, który był zaplanowany, nie został zrealizowany. W tym roku pewnie będzie zrealizowany i tyle. No budżet się spina jak najbardziej.
No nie spina się, skoro jest deficyt, tak wyjaśnił.
Nie, no ale w budżecie ten deficyt był przewidziany. No to...
Panie ministrze, no ale czekanie z tymi informacjami na czas tuż po wyborach nie wygląda na grę fair.
Nie wiem, nie znam okoliczności, kiedy tam... Znaczy też wydaje mi się, że w warunkach funkcjonowania państwa utajnianie tego rodzaju informacji jest po prostu niemożliwe. One są w miarę publicznie dostępne. Raczej bym nakładzenie takiego...
No, konkretne wartości, no to dopiero jak,
no bo
jak
miesiąc po miesiącu,
dostępne,
tak. No, no tak, ale nie sądzę, żeby one się tak z miesiąca na miesiąc straszliwie zmieniły. Natomiast ja myślę, że raczej nagłaśnianie tego faktu to jest taka gra ze strony opozycji, żeby się zacząć wycofywać z obietnic wyborczych. No bo dużo tam naobiecywali i już właściwie nie minął tydzień i już tak powoli, tego się nie da, tamtego się nie da.
Dyskusja także publiczna na ten temat...
Z tym to była przenośnia, a tam to mieli co innego na myśli i tak dalej.
Panie ministrze, to jeszcze nie o opozycji, tylko o Prawie i Sprawiedliwości porozmawiajmy. Marcin Mastalerek, czyli doradca prezydenta, kiedyś rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, no autor niektórych kampanii, także zwycięskich, powiedział w Radiu Zet, że Jarosław Kaczyński powinien przejść na polityczną emeryturę. Zgadza się pan z Mastalerkiem?
No, absolutnie się nie zgadzam. Myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński jest twórcą największego sukcesu politycznego w historii Polski. Te wybory zresztą też, no to przecież to jest drugi najlepszy... PiS zdobyło drugą największą liczbę głosów w historii Polski.
No, więcej
zdobyła tylko PiS w 19 roku. Platforma ani w tych wyborach, ani nigdy jak istnieje, nawet się nie zbliżyła do takiego wyniku, do takiej liczby osób popierających tą listę.
No tylko, że frekwencja.
To, że jest frekwencja. Bardzo duża, ale frekwencja, ja uważam, że mechanizm jest inny. To znaczy, to nie jest tak, że najpierw ludzie decydują, o, może sobie tym razem to sobie pójdę zagłosować i kogo by tu wybrać, tylko raczej popieram tą partię, muszę na nią iść głosować. No i jak elektoraty kilku partii tak stwierdzą, to na koniec tego wychodzi wysoka frekwencja. To, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem, choć niepewnością, jeszcze oddamy władzę, wynika z tego, że opozycja bardzo dobrze zagrała na różnych fortepianach, że nie zrealizowała tego błędu, na który liczyliśmy, że będzie tak zwana jedna lista, bo gdyby od początku uczciwie mówić, to będzie jeden rząd Donalda Tuska i głosując na Kosiniaka dostajesz w pakiecie Biedronia, a głosując na Zandberga dostajesz w pakiecie Balcerowicza, to myślę, że spokojnie byśmy wygrali. No, z nikim nie przegraliśmy, natomiast no, siła, powiedzmy, złego na jednego.
A jeżeli chodzi o prezesa Kaczyńskiego, poprowadzi was w kolejnych wyborach do zwycięstwa? Pan w to wierzy?
Ja myślę, że tak. Znaczy, to oczywiście no, są takie naturalne ludzkie ograniczenia, że ludzie nie są wieczni i przyjdzie ten moment, kiedy pan prezes Kaczyński po prostu uzna, że odchodzi na emeryturę, czy że
no, ma 74 lata,
nie chce się zajmować polityką.
10 lat jest emerytem tak na papierze.
No, ale już na taką faktyczną emeryturę, znaczy tylko emeryturę może, tak? Natomiast no, w wieku 74 lat osiągnął jego formacja osiągnęła drugi najlepszy wynik w historii Polski, przegrywając tylko z wynikiem tej samej w jego formacji. No więc myślę, że wielu, wielu 30, 40, 50-latków no, mogłoby pozazdrościć skuteczności i sprawności politycznej.
A mówił to Marcin Horała, 40-latek, czy 41-latek, jeżeli dobrze
pamiętam. 42 niestety.
Nawet 42. Szybko leci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, wiceminister funduszy. To jest dzisiejszy gość Sedna Sprawy. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia i dziękujemy za uwagę. W internecie dogrywka naszego programu. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Marcin Horała, wiceminister funduszy, cały czas jest z nami. Panie ministrze, Mariusz Błaszczak będzie szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, to już pewne?
No, nie było jeszcze zebrania klubu, więc ja mogę powiedzieć, że też tak słyszałem. Tak? I myślę, że to byłby bardzo dobry szef klubu. Natomiast no, jeszcze klub się nie zebrał, więc...
A dlaczego byłby bardzo dobry? No, dlatego, że doświadczony, bo był już szefem klubu.
Był już szefem
przed 2015
klubu.
Rokiem.
Ciężko mi wtedy tak też. A, bo z tego, co słyszałem, bo wtedy ja nie byłem członkiem klubu, ale z tego, co słyszałem, co posłowie mówili, to bardzo sobie chwalili. Mariusz Błaszczak jest niezwykle doświadczonym politykiem o bardzo szerokich horyzontach i o takim rysie państwowym, absolwent KSAP-u, no, cały szereg różnych ważnych funkcji w państwie, ale też i politycznym, więc myślę, że tak.
Panie ministrze, mówił pan, że no z dużym prawdopodobieństwem stracicie władzę, że Platforma, Lewica i Trzecia Droga stworzą koalicję, ale mówi pan, że jednak pewności ciągle nie ma. Na czym pan opiera? No, gdzieś jeszcze tlącą się nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość może nie stracić władzy, bo ja nie widzę takiej możliwości, szczerze przyznam, a gdzie pan ją widzi?
Ja myślę, że ona jest o prawdopodobieństwie poniżej, powiedzmy, połowy, poniżej rzutu monetą, ale jakieś tam jest, no Prawo i Sprawiedliwość.
No to by było duże prawdopodobieństwo.
Wygrało wybory, w sensie zdobyło największą liczbę głosów, ma największy klub parlamentarny, rzeczą naturalną, że taka formacja podejmuje próbę stworzenia większości rządzącej. I te rozmowy się toczą. Zobaczymy. No. Mamy bardzo atrakcyjną ofertę dla potencjalnych koalicjantów.
No tak, ale toczą się rozmowy, czy mówicie, że się toczą?
Znaczy, ja ich nie toczę oczywiście, ale według mojej wiedzy jakieś rozmowy się toczą.
No tak, ale no to złote góry Polskiemu Stronnictwu Ludowemu obiecujecie. Prezes Kosiniak-Kamysz miałby być premierem z nie wiem jaką już liczbą resortów dla PSL-u i iloma spółkami Skarbu Państwa, no ale jak PSL mówi, że nie, że ich wyborcy to głosowali za tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość odsunąć od władzy, no to chyba nie ma takiego tematu, panie ministrze.
Niekoniecznie, bo być może równolegle, na pewno równolegle toczą się rozmowy w tej koalicji takiej opozycyjnej jeszcze teraz i jak nastąpi porównanie, gdzie co można uzyskać, również w kwestiach programowych, to może się okazać, że tamta koalicja się nie poskłada. Ja tak jak mówię, to wszyscy przyznajemy, że prawdopodobnie się na ten moment poskłada, bo nawet tego właśnie paliwa takiego czysto politycznego rewanżu wobec PiS-u, przejęcia państwa tu na chwilę starczy. No ale potem jak pan Ryszard Petru będzie miał wspólnie z panem Zandbergiem ustalać politykę gospodarczą, a na przykład właśnie pan Kosiniak-Kamysz czy pan Sawicki razem z Robertem Biedroniem kwestie związków homoseksualnych, LGBT, aborcji i tak dalej, no to myślę, że tamta spójność się naruszy. Prawdopodobnie po jakimś czasie, ale nie można zupełnie wykluczyć scenariusza, że od razu.
No tak, tylko że pewnie nie Ryszard Petru będzie ustalał tę politykę z Adrianem Zandbergiem, tylko Władysław Kosiniak-Kamysz albo Szymon Hołownia, bo pozycja Ryszarda Petru póki co tam aż tak
silna. No tak, tylko,
nie jest.
Tylko jak ustalał taką, że Ryszard Petru powie i mu podobnie trochę jest, że tego nie akceptują, albo pan Zandberg powie, że nie akceptuje, że nie akceptuje, to wtedy się okaże, że za chwilę może zacząć brakować tego rodzaju. No teraz jest taki widowiskowy spór na przykład o kwestię powszechnej aborcji, tak? To widzimy publicznie. Także no. Lewica chce to wpisać do programu. I teraz pytanie, czy wyborca, nawet już nie polityk, ale czy wyborca PSL-u, głosując na PSL i na trzecią drogę, chciał takiego skrajnego wychylenia wahadła w tych kwestiach ideologicznych w stronę lewicową? Stawiam tezę, że nie. A polityk będzie myślał, no to jak ja na to pozwolę, to za chwilę w następnych wyborach nie wejdę do Sejmu, bo mój elektorat się ode mnie odwróci.
No polityk, na przykład Marek Sawicki w tym studiu mówił 2 dni temu, że nie zagłosuje za tym rozwiązaniem, które proponuje.
A jak będzie to warunek sine qua non ze strony lewicy, Platforma... ma być albo nie ma rządu na przykład?
No to jeżeli chodzi o lewicę, to znaczy też
w ogóle,
jest...
Ja w ogóle chciałem postawić tezę, że jakby przeciętnego polityka, ale zwłaszcza wyborcę PSL-u, na takim ślepym teście dać mu, czy jesteś za tym, za takim rozwiązaniem, za takim w różnych obszarach, to by się okazało, że jest mu znacznie bliżej do programu Prawa i Sprawiedliwości niż do programu Lewicy, a nawet obecnie Koalicji Obywatelskiej, bo ona bardzo na lewo poszła.
No tak, tylko że zdaje pan minister sobie sprawę, co mówiliście o PSL-u w ostatnim czasie, szczególnie już w ostatnich tygodniach, jak to nie jest antypolska, antykościelna, antykatolicka formacja,
która
naród do zguby doprowadzi. A teraz okazuje się, że PSL i PiS to w zasadzie...
A teraz ma ogromną okazję udowodnić, że się myli. No ale taka jest prawda. Ja jestem przekonany, że ogólnie, w ogóle głosy akurat na trzecią drogę to były autentycznie głosy na trzecią drogę, a nie drugą drogę Tuska.
Nie, to głosy
I to były głosy ludzi, którzy oczywiście nie chcieli rządów PiSu, ale nie chcieli też rządu Tuska.
Serio, pan minister, tak myślisz, tak, że ludzie, uważam, którzy głosowali na trzecią drogę, nie zakładali, że ten głos ich przyłoży się do rządów Donalda Tuska.
Przyrost głosów na trzecią drogę nastąpił w ostatniej chwili i wydaje mi się, że i w połączeniu z wysoką frekwencją, oczywiście nie wiemy i pewnie to jest nawet do zbadania, stawiam tezę, że to byli ludzie tacy, którzy w ostatniej chwili, jakby tuż przed wyborami, zaczynają się bardziej interesować polityką i zobaczyli bardzo ostrą kampanię PiSu atakującą Tuska, bardzo ostrą kampanię Platformy atakującą PiS i powiedzieli, ci się we dwaj kłócą, ja mam tego dosyć, ja chcę coś trzeciego.
No to był koncept gdzieś pod taką historię zbudowany i częściowo może tak było, ale co do zasady, jeżeli ktoś się polityką interesował trochę bardziej, to wiedział przecież, że to jest potencjalna przyszła koalicja. Więc
w czasach, kiedy ci, co się interesują bardziej, odpowiadali na pytania sondażowe, to trzecia droga była na granicy progu.
No ale to już takie teoretyzowanie absolutnie, panie ministrze, ale czy nie uważa pan, że właśnie namawiacie Polskie Stronnictwo Ludowe, bo niecałą trzecią drogę Szymona Hołowni, jak rozumiem, nie chcecie do władzy
doprowadzić? Możemy porozmawiać, czemu nie?
No ale to dla Szymona Hołowni...
raczej chyba po drugiej strony.
Władysław Kosiniak-Kamysz premierem, to nie wiem, Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu, tak?
To już tutaj nie wchodzę w takie dywagacje, natomiast wydaje mi się, że struktura elektoratu i poglądów Polski 2050 i PSL-u jest ze sobą dosyć różna i to ta PSL-u jest znacznie bliższa Prawu i Sprawiedliwości. Tak powiem.
Panie ministrze, w każdym razie, czy to nie jest tak, że namawiacie PSL do zdradzenia swoich wyborców?
Nie, czemu?
No właśnie...
Wyborcy PSL-u głosowali na PSL przede wszystkim. Mhm. Czyli żeby program PSL-u, ludzie PSL-u mieli możliwie duży wpływ na państwo i jeżeli w koalicji z nami mieliby znacznie większy wpływ niż w koalicji z drugą stroną, jeżeli większą część swoich postulatów programowych mogliby realizować, no to raczej w tamtej drugim wariancie by trochę zdradzali swój elektorat, no bo mniej bliskich sercu tego elektoratu spraw mogliby wprowadzać w życie.
Dobrowolny ZUS, Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi dobrowolny ZUS?
Znaczy, no to trudno tak punkt po punkcie...
No, jeden z ważniejszych postulatów PSL-u.
No tak, ale to jest tak, że jak rozmawiamy, umawiamy się na koalicję, no to jest cały szereg postulatów i oczywiście niektóre z nich...
No ja pytam o ten jeden z kluczowych.
To jest kwestia szczegółowych rozwiązań, ale być może tak. No.
Być może tak?
No pewnie nie taki totalnie dobrowolny, że to sam PSL już się wycofuje rakiem. No bo totalnie dobrowolny ZUS oznacza, że mamy za 30 lat kilka milionów Polaków bez prawa do emerytury, tak?
Myśli pana, że Polacy są aż tak mało rozsądni, że wszyscy przedsiębiorcy masowo by zrezygnowali z tego ZUS-u?
Znaczy, jeżeli patrzymy na to na przykład, jak ludzie wybierają te tak zwane umowy śmieciowe, które też powodują, że potem będą mieli bardzo, bardzo niskie emerytury, no ale jednak, no zwłaszcza w takim mniej zamożnym społeczeństwie, trochę liczy się ten pieniądz w kieszeni tu i teraz, a nie to, co będzie za 20-30 lat. Natomiast jakieś formy wakacji, zawieszenia, czemu nie jest tu pole do rozmowy?
Panie ministrze, a Prawo i Sprawiedliwość nie jest tak, że ma problem z rozstaniem się z tą władzą, że rękami i nogami się zapieracie, negocjacje i obiecywane już, jak wspomniałem, Złote Góry PSL-owi i prezydent, który ma powierzyć misję tworzenia rządu Prawo i Sprawiedliwości. No jeżeli okazuje się, że ta najprostsza arytmetyka sejmowa pokazuje, że że po prostu nie macie szans na stworzenie rządu, to może powinniście podziękować za 8 lat i tyle. No ja powiem dać więcej, spokojnie szansę drugim.
Nawet odwołam się tu do rozmowy, którą toczyliśmy na korytarzu, zanim się rozpoczęło. W normalnym systemie politycznym uważam, że ze wszechmiar korzystne politycznie dla Prawa i Sprawiedliwości było przejście teraz do opozycji i spokojne czekanie, aż ta koalicja się ugrzęźnie we wewnętrznych sporach, pokruszy i nawet szybciej niż za 4 lata bardzo prawdopodobny powrót do władzy. Problem jest taki, że w międzyczasie, zwłaszcza premier Donald Tusk, może tyle polskich interesów sprzedać, oddać. No przede wszystkim zgodzić się na projekt federalizacyjny w Unii Europejskiej, na to, że stracimy prawo weta i za chwilę to już nie Polacy, tylko na przykład Niemcy do spółki z Francuzami będą mogli w ramach demokratycznego, ogólnoeuropejskiego projektu politycznego decydować o tym w wielu sprawach, co się dzieje w Polsce, a Polacy utracą już raz na zawsze prawo do decydowania o swoim kraju, więc to tylko powoduje, że no jednak trzeba tę próbę podjąć. No zresztą, co by nie było, w systemie parlamentarno-gabinetowym to jest rzecz dosyć naturalna, że partia, która zdobyła najlepszy wynik, taką próbę przynajmniej podejmuje i sprawdza, jakie są możliwości.
A mówi to Marcin Horała, wiceminister funduszy, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, Prawo i Sprawiedliwość oczywiście. Dziękuję panu ministrowi za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.